I uprzedzę naszych gości, że jesteśmy w samym środku bardzo charyzmatycznych fragmentów Biblii. Czytamy po kolei pierwszy list do Koryntian i akurat jesteśmy w 14 rozdziale, który mówi bardzo wyraźnie o darach duchowych. No i jest to temat kontrowersyjny, tak? Zwłaszcza może nie wszędzie, ale w Kościele Baptystów często bywa kontrowersyjny. Więc nie robimy tego specjalnie, ale po prostu jesteśmy w tym miejscu i to miejsce będziemy czytać. W zeszłym tygodniu czytaliśmy ten początek 14 rozdziału, czy pierwszą połowę. Dzisiaj będziemy czytać od wersetu 13 do 25. I oczywiście większość, czy jeżeli jesteście gośćmi, to nie było was tydzień temu. Więc bardzo tylko króciutko powiem, że to, o czym rozmawialiśmy i to, co ja głosiłem, to, że no, nie widzę, czy mnie nie przekonuje żaden fragment pisma, ani żadne doświadczenie życiowe co do tego, że dar języków czy jakikolwiek inny dar przeminął. Tak? Czyli ja uważam, że te dary dalej funkcjonują w Kościele. I wiem, że różnie na ten temat różni ludzie mają opinie czy uważają i szanuję to i mam nadzieję, że jeżeli tak uważasz, to nie ma problemu, masz swoje argumenty. Może to kazanie dzisiaj do ciebie nie przemówi za bardzo, ale no, tak bywa. Tak jak mówię, ja mam swoją opinię i każdy z nas może ją mieć. Co więcej, dzisiaj zresztą też o tym wspomnimy. Biblia zachęca nas do rozważania, tak, do rozsądzania wszystkiego, co jest mówione, czy proroctwa, czy tłumaczenia języków, czy kazania, myślę również, tym bardziej kazania bym w to włączył, więc wszystko, co słyszymy, mamy to rozsądzać, rozważać, badać, więc nie wierzcie ślepo w to, co będę mówił, wręcz przeciwnie, poddawajcie to w wątpliwość i zastanawiajcie się, co wy sami o tym myślicie. Więc wspominaliśmy, czy może przeczytam może najpierw tą drugą część rozdziału od 13 wersetu do wersetu 25. W zasadzie to jeszcze nie jest koniec 14 rozdziału, ale tym fragmentem zajmiemy się dzisiaj. Więc od 13 wersetu. Może od 12 przeczytam, żeby był trochę jakby łączność z kontekstem. Podobnie i wy, ponieważ jesteście zapaleńcami duchowych darów, szukajcie darów dla zbudowania zgromadzenia, abyście w takie obfitowali. W tym celu, kto mówi językiem, niech się modli, aby wykładał. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum mój natomiast zostaje bezowocny. Co zatem pozostaje? Będę modlił się duchem, ale także będę modlił się rozumem. Będę śpiewał duchem, ale także będę śpiewał rozumem. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób zajmujący miejsce nieobeznanego powie amen przy twoim dziękczynieniu, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. Ale w zgromadzeniu wolę powiedzieć 5 słów moim rozumem, aby też innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złem. Zachowujcie się jak niemowlęta. W myśleniu bądźcie dojrzali. W prawie jest napisane, przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki zatem są na znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli więc schodzi się całe zgromadzenie i wszyscy mówią językami, a wejdą nieobeznani albo niewierzący, to czy nie powiedzą, że szalejecie? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieobeznany, to rozpoznawany przez wszystkich, badany przez wszystkich, z tajnikami swego serca wychodzącymi na jaw, tak padnie na twarz, odda pokłon Bogu i oznajmi, rzeczywiście Bóg jest pośród was. Więc czytamy ten fragment, ale jakby to, co będę mówił, dotyczy również tego pierwszego, czy od początku 14 rozdziału. I przypomnę jeszcze tylko, że takim główną myślą, czy głównym akcentem w tym, co Paweł mówi, jest budowanie Kościoła, tak? Wszystko ma służyć budowaniu Kościoła. I dary duchowe są dane po to, tak jak 12 rozdział nam mówi, żeby Kościół budować, żeby Kościół działał, współdziałał jak jedno ciało. Dlatego też Bóg rozdał dary tak, jak chciał i sprawił, że możemy się nimi posługiwać. Więc jest to temat ważny, nie można go obchodzić, dlatego że być może, jeżeli zaprzeczymy, czy wyprzemy pewne dary, czy nie będziemy chcieli ich używać, to tak naprawdę okulawimy się trochę jako ciało. I jeżeli ten dar funkcjonuje, a my go nie będziemy używać, to tak jakbyśmy, nie wiem, mieli rękę, ale nie chcieli jej używać, tak? No nie jest to z reguły komfortowa sytuacja, choć można się nauczyć w taki sposób żyć, żyć i funkcjonować, oczywiście. Jeszcze tylko dodam może to, co mówiłem, przypomnę, co mówiłem ostatnio, że to, że mówimy o darach czy języków, czy prorokowania, czy innych darach, nie oznacza, że wszystko, co ludzie uważają za w dzisiejszym współczesnym kościele za dary języków czy prorokowania, to rzeczywiście te dary są, tak? To, że nie wszystko, co się dzieje dzisiaj w kościołach, można by nazwać, czy rzeczywiście stwierdzić, że to jest to. Mówiliśmy, że są w różnych środowiskach, są różne presje, tak, żeby różnych rzeczy doświadczać czy robić, i to powoduje, że być może jakaś część ludzi po prostu robi to, bo tak wypada. My z kolei pewnie w naszym środowisku inne presje tworzymy, które sprawiają, że też ludzie zachowują się nie w taki sposób, w jaki naturalnie by się zachowywali. Ale to mówię tak na marginesie. Więc tydzień temu mówiliśmy więcej o darze języków, a dzisiaj chciałbym trochę wspomnieć o darze prorokowania. Znowu, żeby w kontekście, zanim przejdziemy do szczegółów samego tekstu, żeby powiedzieć parę słów, co wydaje mi się, czy ja osobiście uważam, że Biblia o tym darze mówi. Więc często dar prorokowania w naszych, czy w ogóle generalnie jest mylony z takim myśleniem o tym, że prorokowanie to jest jakieś przepowiadanie przyszłości. To jest jakieś, wiecie, odpowiednik chrześcijańskiej wróżki, tak? W naszym kraju, wbrew pozorom, kiedyś byłem zaszokowany, jak usłyszałem statystyki, ile Polacy wydają, do kogoś dzwoni, jak nie Pan Bóg, to odrzućcie. Ile Polacy wydają pieniędzy na wróżki, jakieś tam wróżby z tarota i różne inne rzeczy. I byłem kiedyś w szoku, że nasz taki racjonalnie myślący, jakoby chrześcijańsko-katolicki kraj tak olbrzymie pieniądze wydaje na tego typu rzeczy. Nam czasami, ewangelicznym chrześcijanom, wydaje się, że właśnie prorocy to są takie wróżki, które powiedzą nam coś o przyszłości. Wydaje mi się, że biblijnie to nie o to chodzi, czy zupełnie nie o to chodzi. Prorok raczej w Biblii to jest osoba, która przedstawia Bożą perspektywę na różne rzeczy, które dzieją się aktualnie. I czasami w kontekście tej perspektywy mówi o rzeczach, które się wydarzą. Ale najczęściej ma na myśli rzeczy, które wydarzą się, powiedzmy, niedługo, tak? I są związane z tą perspektywą, o której on mówi. Choć wiemy, że w Starym Testamencie rzeczywiście mieli takie praktyki, tak? Czytamy o Saulu, który zgubił oślicę, czy co on zgubił, już nie pamiętam, i poszedł do proroka się dowiedzieć, gdzie te, czy owce, czy oślice są, już w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć, więc też byli prorocy traktowani w taki sposób. Tym niemniej z całokształtu, którego mamy niedużo, tak myślę sobie, również często ludzie odwołują się do Starego Testamentu, że to jest coś, o czym mówi Stary Testament, prorokowanie, ale jak sobie rzeczywiście w perspektywie spojrzymy na to, co pokazuje nam Stary Testament, to musimy sobie powiedzieć, że pokazuje nam bardzo niewielki wycinek tego, czym prorokowanie wtedy było. Dlatego, że mamy kilka ksiąg prorockich, tak? Ale kiedy czytamy Stary Testament, mamy też kilka historii proroków, tam Eliasza czy Elizeusza, ale w Starym Testamencie czytamy o wielu prorokach, o dziesiątkach, może setkach proroków, którzy funkcjonowali, tak? Czytamy o jakichś szkołach prorockich, które istniały, których niewiele wiemy oprócz tego, że były, że byli uczniowie proroków, którzy tam z nimi chodzili, uczyli się, co dokładnie robili, jak to wyglądało, nie mamy tak naprawdę naprawdę pojęcia. Biblia nam nie wyjaśnia, nie mówi dokładnie o tym. Tak? Mamy kilka ksiąg, mamy te krótkie księgi małych proroków, które są tak naprawdę, jeżeli na nie spojrzeć, to jest może jedna mowa w ciągu całego życia tego proroka, tak? Którą on wygłosił i zapisał, albo ktoś to zapisał i stała się częścią Biblii. Natomiast to te księgi jakiegoś Malachiasza czy Habakuka, no to w 10 minut można wypowiedzieć to, co tam jest napisane, a ten człowiek żył przypuszczalnie wiele lat i usługiwał prawdopodobnie jako prorok. Jak to wyglądało? Co on jeszcze mówił? Nie za bardzo wiemy, nie zostało to zapisane, nie przetrwało do naszych czasów. Czy nie zachowano tego, nie było to ważne i istotne. Więc musimy sobie powiedzieć, że w tym temacie trochę się błąkamy po omacku, trochę składamy pewien obraz do kupy z różnych fragmentów, fragmentarycznej takiego przesłania, z którego możemy się domyślać. Podobnie jest w Nowym Testamencie. Troszkę w Dziejach Apostolskich mamy, za chwilę też o tym, do tego przyjdziemy, coś powiedziane, co to jest. Ale tak naprawdę tutaj w listach Paweł mówi, żebyśmy prorokowali, że zachęca do tego tych Koryntian przynajmniej, tak? I zależy, jak zinterpretujemy te teksty, być może zachęca nas, być może nie. Ale mówimy o czymś, co jest takie mgliste. Jest trudne do dokładnego zdefiniowania. Więc czasami ludzie patrząc na Stary Testament i mówiąc, o patrzcie, to wszystko było zapisane, tam było mówione, tak mówi Pan, to są słowa Boga, trzeba je traktować jak Biblię, bo zostały zapisane w Biblii, więc teraz jakikolwiek prorok coś powie, to też to tak musi być rozpatrywane. Jest to raczej oparte na takich, tak jak mówię, wątpliwych czy fragmentarycznych kwestiach. Wiemy, że mamy takie enigmatyczne zapisy, że Bóg wykorzystywał proroków, żeby zamieszania narobić, tak, w życiu różnych królów. Jeżeli pamiętacie te opisy, gdzie wszyscy prorocy prorokowali i wszyscy źle prorokowali, tak, i tylko jeden przyszedł i powiedział prawdę. Mamy jakieś takie właśnie enigmatyczne stwierdzenia, że Duch mówił, ja zejdę i właśnie pomieszam przekonania tych proroków, żeby doprowadzić do pewnych rzeczy. Więc to prorokowanie nawet w Starym Testamencie nie powinno nam się kojarzyć tylko z księgami prorockimi, w których jest wszystko wyłożone i my teraz też często jako chrześcijanie przekonani, że one mówią o przyszłości, doszukujemy się różnych sensów tego, co się dzieje w naszym współczesnym życiu politycznym czy w historii i gdzieś tam usiłujemy to wszystko dopasowywać. Niekoniecznie. Ciekawe jest, kiedy patrzymy na Nowy Testament i jeden z takich rozdziałów, który nam o tym mówi, jest 21 rozdział Dziejów Apostolskich i myślę, że jest bardzo ciekawy z perspektywy tego, czym prorokowanie jest, tak? W Dziejach Apostolskich, pamiętacie, Paweł wybiera się do Jerozolimy, tak? Idzie w stronę Jerozolimy i po drodze zatrzymuje się w różnych miejscach, w różnych kościołach. I w tym 21 rozdziale ciekawy jest czwarty werset najpierw, który mówi tak. Łukasz pisze, odszukaliśmy uczniów i pozostaliśmy tam 7 dni. Oni za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie wstępował do Jerozolimy. Tak? Więc tu nie mamy mowy, nie jest napisane, że prorokowali, ale mówili za sprawą Ducha, co jakby przypuszczalnie można to przyrównać do prorokowania. Co więcej, kiedy patrzymy dalej w tym samym rozdziale, to w 10-11 wersecie jest mowa, Łukasz dalej pisze, że przybywaliśmy tam przez dłuższy czas, przybył z Judei pewien prorok, tu już jest konkretnie powiedziane imieniem Hagabos, albo Agabos w naszych niektórych tłumaczeniach. Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i powiedział, to mówi Duch Święty, mężczyznę, do którego należy ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Wręcz używa takiej formuły trochę starotestamentowej, co prawda nie mówi tak mówi Pan, ale mówi tak mówi Duch Święty, co sprowadza się, powiedzmy, dzisiejszym naszym zrozumieniu do w zasadzie tego samego, tak? Czy mówi Pan, czy mówi Duch Święty, jest to jedno i to samo. Ale kiedy popatrzymy właśnie teraz, więc proroctwa, tak? Ludzie ci prorokowali. Jeżeli dokładnie wpatrzymy się w to, co się tam stało, to okazuje się, że ani Paweł nie posłuchał tych proroctw, ani nie wydarzyło się to, co ci prorocy, tak dokładnie to, co ci prorocy mówili, tak? Paweł miał dwa świadectwa wręcz, i uczniowie mu mówili, żeby nie szedł, i ten prorok Agabos mu powiedział, żeby nie szedł, ale wiemy, że całe dzieje apostolskie dalej są zapisem tego, jak Paweł, przekonany sam przez Ducha Świętego, że ma iść do Jerozolimy, ma stanąć przed cesarzem ostatecznie, ma, to jest jego coś, do czego go Bóg prowadzi, w zasadzie robi coś zupełnie innego. I Łukasz bardzo ostrożnie nie daje nam żadnej oceny tego, kto miał rację i kto zrobił słusznie. Czy Paweł zrobił słusznie, że ich nie posłuchał, czy oni źle prorokowali, czy właśnie oni dobrze prorokowali, a Paweł nie posłuchał, poszedł i z tego powodu miał problemy. Tutaj też egzegeci, że tak powiem, czytają i mają różne zdania na ten temat. Co więcej, ciekawe jest to, co powiedział ten Agabos, tak? Mówi, tego mężczyznę, do którego należy ten pas, zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Ani Pawła Żydzi w Jerozolimie nie związali, ani go nie wydali w ręce pogan. Jeżeli pamiętacie tą sytuację, co się naprawdę wydarzyło, to Paweł poszedł do świątyni, żeby złożyć ofiarę, na co powstał tumult, tak? Zobaczyli go pewni Żydzi, którzy go znali, zaczęli krzyczeć, że tutaj pojawił się ten, który odwodzi Żydów od wiary, zrobiło się zamieszanie, chcieli go zabić, wtedy przybiegli Rzymianie i go uratowali. Więc jakby w takim sensie dosłownym nie wydarzyło się zupełnie to, co ten Agabos przepowiadał. Tak? Nikt nikogo nie związał, czy tym bardziej Żydzi go nie wiązali, Żydzi go nie wydawali im, tylko sami Rzymianie go ratowali wręcz przed tym tumultem. Więc w ramach takiego właśnie zilustrowania, jak to wygląda. Czy to było prorokowanie, czy nie było? No Łukasz wydaje się jasno stwierdzać, że było. Jednocześnie nie pasuje ono do takiego naszego często przekonania o tym, czym prorokowanie jest. Tak? Aczkolwiek są tam te elementy, o których mowa. Paweł musiał rozważyć i tak jak Paweł sam zachęca tu w liście do Koryntian, żeby rozważać, kiedy pewne rzeczy są mówione, rozważać, rozsądzać, oceniać, zastanawiać się nad tym i jakby nie poddał się temu, co było mówione. Nie wydarzyło się też dokładnie to, co miało się wydarzyć. Tym niemniej ludzie ci usługiwali darem proroczym. Ten Agabos wręcz był prorokiem, jest nazwany przez Łukasza prorokiem. Więc to pokazuje nam znowu, że temat nie jest taki jasny i oczywisty, jakby się nam chciało wierzyć. Tak? Że to nie jest takie, wiecie, tak mówi Pan i ktoś nam przymyka oczy i recytuje jakąś formułę i teraz musimy w to wierzyć jak w Biblię, bo powiedział to prorok. Raczej obraz rysuje się taki, że ludzie pod wpływem Ducha mówią pewne rzeczy, które my musimy ocenić, które my musimy przyjąć bądź nie przyjąć, pomodlić się, poszukać. I też nie oczekiwać być może, że wypełnią się w dosłowny sposób. Aczkolwiek z perspektywy czasu, patrząc wstecz, często widać, że rzeczywiście Bóg przez te rzeczy działał. Ja wspominałem już o tym, dla nas w naszym takim osobistym życiu Pan Bóg uratował kiedyś życie mojej żonie przez proroctwo, tak? Przez to, że kilka osób powiedziało nam, że mamy nie jechać do Rosji w tym momencie, tylko mamy odłożyć ten wyjazd i odłożyliśmy i ona miała atak wyrostka robaczkowego i gdyby to było w Rosji, to byśmy nie poszli do lekarza i w zasadzie mogłoby to się skończyć tragicznie, ale ponieważ mieliśmy takie słowo od kogoś, żeby przełożyć wyjazd o jakiś czas i przełożyliśmy, to wszystko skończyło się dobrze. Wiecie, prorokowanie tak z takiego punktu widzenia, doświadczenia, ja nie jestem jakimś wielkim prorokiem, ale miałem kilka razy w życiu takie sytuacje, gdzie czułem przemożne przekonanie, że mam iść do kogoś i coś mu powiedzieć. I nie mówiłem tak mówi Pan, czy nie wiem, że mam dla Ciebie proroctwo, może raz mówiłem, ale miałem takie przekonanie, które, jak to się potocznie mówi, chodziło za mną i dręczyło mnie, że mam pójść do jakiejś osoby i z nią o czymś tam porozmawiać, albo coś jej przekazać, albo właśnie powiedzieć, że jest w takim momencie, kiedy myślę, że Pan Bóg mówi, że musi podjąć decyzję, nie wiem, iść w prawo albo w lewo, i to jest taki czas, kiedy to ma się wydarzyć. I z perspektywy czasu widzę te kilka przypadków jako rzeczywiście takich, że to była Boża perspektywa. To były Boże słowa do paru osób i różnie się te sytuacje skończyły. My też w naszym życiu mieliśmy ludzi, którzy przychodzili do nas z różnymi proroctwami i zawsze je rozważaliśmy i tak jak mówię, raz nam uratowały życie, czasami pomogły zrozumieć różne sytuacje życiowe, a czasami były to rzeczy, które, jak to my mówimy, odłożyliśmy sobie na półkę, bo nie widzieliśmy żadnej relacji życiowej naszej z tym i niektóre na tej półce zostały i tam przepadły, bo okazało się, że to nie wiadomo co było, a niektóre po jakimś czasie musieliśmy stwierdzić, aha, rzeczywiście coś się w życiu działo takiego, że stwierdzaliśmy, rzeczywiście ci ludzie mówili o tej sytuacji, tylko jak nam mówili, to my kompletnie nie widzieliśmy jakby powiązania, tak? Czy nie widzieliśmy zastosowania tego, ale z czasem było to wiadome. Więc Paweł mówi o tym, czy zachęca do prorokowania. Ciekawe jest też, że właśnie to mówienie językami jest od początku związane z prorokowaniem, tak? Kiedy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, wiecie, jest wylanie Ducha Świętego i Piotr i apostołowie zaczynają mówić językami, to zauważcie, ciekawe jest to, że kiedy ludzie pytają się ich, co się stało, tak, czy komentują, to Piotr odpowiada im cytatem z księgi Joela, w której mówi: synowie wasi i córki wasze będą prorokować. Wyjaśnia tą całą sytuację mówienia językami właśnie wersetem, który mówi o prorokowaniu. Więc języki, a zwłaszcza Paweł, wydaje się, nie mówi tego wyraźnie, ale wydaje się, że język, który jest tłumaczony, tak, który ma tą interpretację, jest czymś podobnym do proroctwa. Niektórzy w takich bardziej, nie wiem jak je nazwać, fundamentalnych, konserwatywnych środowiskach mówią, że prorokowanie to jest to samo, co nauczanie, tak? Czyli że jak głoszę z katedry, to w zasadzie tak jakby prorokuję. Nie jestem przekonany, dlatego że wydaje mi się, że Biblia mówi o nauczycielach i o prorokach oddzielnie, tak? I gdyby prorokowanie było rzeczywiście tym samym, co nauczanie, to jaki sens miałoby mówienie, że ktoś jest nauczycielem, a ktoś inny jest prorokiem? Są części wspólne znowu w tych rzeczach. Można proroczo nauczać, tak? I można prorokować nauczając, przypuszczam. Więc te rzeczy mogą się zazębiać, ale są to, nie jest to jedno i to samo. I wszystkie te rzeczy są ku temu, żeby budować, tak? Tak jak czytaliśmy w tym poprzednim rozdziale, czy poprzedniej części rozdziału. Jeżeli Paweł mówi, mówicie językami, mówcie, to jest dobre, ale w Kościele jesteśmy po to, żeby budować się, żeby zachęcać się, żeby nauczać się, tak? I wtedy sam dar mówienia, jeżeli nie ma tłumaczenia, nie służy ku temu, tak? Nie służy ku budowaniu. Więc Paweł zachęca do tego, żebyśmy właśnie, jeżeli modlimy się językami, to szukali wykładu. I ten 13 werset, który dzisiaj na początku czytaliśmy, Paweł mówi, kto mówi językiem, niech się modli, aby wykładał, aby był też wykład, była interpretacja tego, co mówi. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum mój pozostaje bezowocny. Więc też wspominaliśmy o tym już tydzień temu, że niektórzy znowu mówią, że dar języków to muszą być te języki znane i takie, wiecie, no jak języki, jak ludzie mówią, aczkolwiek Paweł wydaje się mówić o jakichś językach, którym kiedy ja się modlę, to nie wiem, nie rozumiem, o czym się modlę, tak? I inni też nie rozumieją. więc niekoniecznie są to, jest to tylko sytuacja, kiedy są one używane do ewangelizacji, tak? Tak jak w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że modlili się językami i ludzie rozumieli, bo byli z różnych miejsc na świecie, tak? Wydaje się, że Paweł mówi tu o pewnej, że jest zastosowanie modlenia się językami, kiedy nikt i ty sam nie rozumiesz tego, co mówisz. Po prostu wypowiadasz pewne rzeczy Bogu i mówi o śpiewaniu tutaj tak samo, tak? Mówi, będę śpiewał duchem, będę modlił się duchem, ale będę robił to też rozumem. Kiedy mówi rozumem, ma na myśli ten element, kiedy modlimy się językiem zrozumiałym, który ludzie wokół nas rozumieją. Kiedy śpiewamy rozumem, też myślę, że ma na myśli to, że śpiew jest zrozumiały. Dlaczego? Dlatego, że Kościół ma się budować. Kościół ma być zachęcany. Kościół nie jest dla naszych indywidualnych jakiejś indywidualnej radości czy naszego indywidualnego rozwoju, ale jest po to, żebyśmy, jest ciałem, które buduje się nawzajem i zachęca się nawzajem. I tak jak Paweł dalej mówi, ważny element, na który będę dzisiaj, czy już powtarzam kilkakrotnie, ale jest bardzo, bardzo istotny. Paweł mówi o tym, żeby rozważać to, co jest mówione, tak? Że mamy oceniać, mamy myśleć, mamy zastanawiać się. Więc Paweł mówi do Koryntian też i wydaje się, że w Koryncie była taka sytuacja, którą być może często nam się może, czy może nam się skojarzyć z niektórymi takimi charyzmatycznymi kościołami dzisiejszymi, w którym akcent na mówienie językami, które były niezrozumiałe i nie były wykładane, był taki, że no, ludzie wchodzili do kościoła i w Koryncie oni swoją duchowość wyrażali przez to, że posługiwali się tym darem więcej być może niż było trzeba, tak? Więcej niż czy nic z tego jakby nie było w takim sensie, nie było zbudowania, bo nikt nikogo nie rozumiał. Paweł zachęca ich do tego, żeby rozumieli. I ciekawy jest 20 werset tej części, którą czytaliśmy. Paweł przeciwstawia sobie takie dwie rzeczy, myślenie i zło, tak? Mówi, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W złym, w tych złych rzeczach zachowujcie się jak niemowlęta, a w myśleniu bądźcie dojrzali, tak? Czyli wzywa Koryntian do refleksji. I znowu, kochani, moim zdaniem, moim zdaniem esencją chrześcijaństwa jest myślenie. Jest myślenie, jest rozważanie, jest zastanawianie się. Pan Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami, tak? Czy można być bezmyślnym uczniem? Pewnie można. Jak wiemy, ja w swoim życiu był taki okres, że byłem bezmyślnym uczniem. Na dobre mi to nie wyszło, ale byłem i wiemy, że można pewnie, ale nie jest się wtedy rzeczywiście uczniem, tak? I Paweł mówi, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, bądźcie myślący, bądźcie, zachowujcie się jak niemowlęta w tym, co złe, ale bądźcie dojrzali w swoim rozmyślaniu i rozważaniu. Używajcie swoich umysłów, używajcie swoich rozumów, nie zaniedbujcie darów, ale w tym wszystkim bądźcie właśnie ludźmi myślącymi. Bezmyślność czasami jest, myślę, gorsza, albo może nie jest gorsza, ale prowadzi do grzechu. Bezmyślność prowadzi najczęściej do grzechu. W ogóle, kiedy czytamy Nowy Testament, Paweł często posługuje się takim obrazem życia duchowego jako walki o umysł, tak? Mówi, musimy wziąć w niewolę wszelką warownię, każdą warownię naszego umysłu, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy często zanim przyszli do Pana Boga, zostali nauczeni najróżniejszym dziwnym rzeczom, przekonaniom. Nasza kultura uczy nas różnych wartości, często nie Bożych wartości. Wręcz przeciwnie, często uczymy się dbać o siebie, myśleć o sobie, zastanawiać się nad sobą jedynie. i koncentrować się na sobie. Tego się uczymy. Nawet czasami nie musimy się uczyć, rodzimy się z takimi instynktami. Natomiast to, co ma czynić w nas chrześcijaństwo, to zmieniać nasz umysł, tak? Zmieniać nasze myślenie, przemienięcie się, w Rzymianach Paweł mówił, przez odnowienie umysłu, przez zmianę swojego myślenia. Dlatego myślenie jest podstawową funkcją chrześcijanina. Myślcie, to nie boli, jak to ktoś kiedyś powiedział, tak? Wręcz przeciwnie, myślenie chroni przed bólem. Kiedy się zastanowimy 5 razy, zanim coś zrobimy, to wielokrotnie unikniemy bólu, unikniemy trudnych sytuacji. I również tutaj Paweł zwraca się do Koryntian, mówi, bo nie bądźcie dziećmi w myśleniu, nie myślcie jak dzieci. Jak dzieci myślą? Dzieci nie zastanawiają się długo, tak? Pchają palce do kontaktu, pchają palce do piekarnika, różne dziwne rzeczy robią, dlatego że nie są nauczone refleksji, tak? I w chrześcijaństwie też musimy być nauczeni refleksji, zastanowić się, zatrzymać, przemyśleć, rozważyć, porównać z Biblią, ze Słowem Bożym, pomodlić się, posłuchać Ducha Świętego, co być może mówi do nas, zastanowić się, zanim coś zrobimy. I Paweł dalej przechodzi do takiego bardzo trudnego fragmentu, tak jak czytaliśmy, w którym wydaje się sobie przeczyć i całe książki są napisane, jak to rozumieć. Dlatego, że Paweł mówi w tym 21, 22 wersecie, mówi tak, że języki są znakiem dla niewierzących, a proroctwo jest dla wierzących. A później 2 wersety dalej mówi o tym, że kiedy niewierzący wejdą i usłyszą, że mówicie językami, to powiedzą, że zwariowaliście. A w zasadzie to lepiej im prorokować, bo wtedy dopiero usłyszą prawdę jakąś o sobie i zastanowią się nad Bogiem. Więc w kilku wersetach Paweł wydaje się przeczyć sam sobie, tak? Najpierw stwierdza, że języki są dla niewierzących, później jednak mówi, że niewierzącym lepiej prorokować, aniż mówić językami. I nie będę się nad tym długo rozwodził, czy dużo, bo tak jak mówię, całe książki napisano na ten temat, ale myślę, że ważne w tym jest zrozumieć to, że Paweł odnosi się do takiej teologii mówienia językami w Starym Testamencie i później przyrównuje ją do można powiedzieć, Nowego Testamentu. Bo jeżeli czytacie Stary Testament i Paweł cytuje tutaj Izajasza, tak jest napisane, co prawda mówi w prawie, ale to w księdze proroka, cytuje, przez ludzi obcego języka, przez obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają. Jeżeli pamiętacie, w Starym Testamencie obcy język był znakiem sądu. Tak? Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa, do której się Izajasz z kolei odnosi, więc rzeczywiście to jest w prawie, Bóg mówi, jeżeli nie będziecie mnie słuchać, to sprowadzę na was obcy naród, który was zabierze do niewoli. I to, że ktoś mówił obcym językiem, oznaczało w tamtym czasie sąd, tak? To jeżeli dzisiaj sobie zastanowimy się nad tym, to jak słyszymy, że ktoś mówi obcym językiem, to jesteśmy zaintrygowani, skąd to ludzie są, tak? I to jacyś turyści z zagranicy. Ale wiele lat temu, w czasach Pawła i wcześniej, jeżeli ktoś słyszał, że ktoś mówi obcym językiem, to raczej powinien był brać nogi za pas, schować się w lesie i zorientować się, po co ci ludzie tu przyszli, bo najczęściej to byli najeźdźcy, którzy właśnie mieli ochotę przyjechać do tej części świata i ograbić, co tam się dało. Zwłaszcza też w czasach być może Pawła nie aż tak bardzo, bo pokój rzymski zapewniał pewną praworządność, ale w czasach Starego Testamentu definitywnie ludzie mówiący obcym językiem na twojej ziemi nie oznaczali niczego dobrego, a wręcz przeciwnie. I Bóg też uprzedzał swój naród, że to będzie sąd, tak? Że właśnie kiedy usłyszycie obcy język, to jest to kara, jest to sąd, który na was spada za niewierność. Więc tak wyglądała ta sprawa mówienia językami w Starym Testamencie. Natomiast ciekawe jest to, że wiecie, często albo wręcz prawie jest to reguła, że Pan Bóg w Nowym Testamencie pozamieniał pewne rzeczy, czy poprzewracał do góry nogami. I tak jak już wspominaliśmy, w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich nagle okazuje się, że obcy język nie jest znakiem sądu, ale jest znakiem błogosławieństwa. Tak? I to, co w Starym Testamencie było znakiem sądu, w Nowym Testamencie Pan Bóg czyni oznaką błogosławieństwa, oznaką tego, że Kościół, czy lud Boży, zgromadzenie Boże jest otwarte dla ludzi z wszystkich narodów. I w ten sposób mówienie językami staje się, w Nowym Testamencie staje się właśnie oznaką Bożego błogosławieństwa. Kiedy słyszysz języki, to wiesz, że Bóg działa. Ja zawsze cieszę się, kiedy mamy tutaj gości z różnych krajów i ludzie modlą się różnymi językami, śpiewamy pieśni tam czy po rosyjsku, czy po angielsku i po polsku, bo to jest właśnie wtedy znak, że rzeczywiście Bóg, Bożego błogosławieństwa, że Bóg gromadzi narody w swoim narodzie, do swojego ludu. Więc Paweł odnosi się jakby do tego i dalej mówi, więc w ten sposób rzeczywiście języki są znakiem dla niewierzących, tak? Bo albo są znakiem sądu, albo są znakiem tego, że Bóg zaprasza ich do społeczności jego ludu. Natomiast proroctwo jest dla wierzących, tak? Jeżeli też w Starym Testamencie popatrzymy na to, to rzeczywiście proroctwo przyjmowali tylko ci, którzy wierzyli Bogu. To, że ci prorocy, to jest też ciekawe. My, czytając Stary Testament, czytamy te proroctwa i odnosimy się do nich jakby z szacunkiem i tu tak Pan powiedział, ale kiedy one były mówione, to tak jak w księdze Jeremiasza. Wiemy, że kiedy Jeremiasz prorokował, to na jego oczach palono te słowa, które zapisał, tak? Bo nie podobały się królowi, który ich słuchał. I on ich wcale nie traktował jako słowa od Boga, tak? Raczej wręcz przeciwnie, jako traktował Jeremiasza jak szaleńca, który próbuje podkopać fundamenty jego władzy, czy podkopać jego decyzje. I wiemy, że prorocy często byli traktowani nie właśnie jako głosiciele Bożego Słowa, ale jako wywrotowcy, którzy usiłują zniszczyć pewien porządek. Więc proroctwo przyjmowali wierzący. W tym sensie proroctwo było jest znakiem dla wierzących, bo wierzący są gotowi je przyjąć. Niewierzący nie chcą najczęściej go słuchać, bo nie mówi o rzeczach, których by chcieli słuchać. Więc to jest jakby ten pierwszy element Pawła. I też jest ciekawe, on dosłownie, tak jak to jest przetłumaczone, mówi, języki są znakiem dla wierzących, a proroctwo, języki są znakiem dla niewierzących, a proroctwo jest dla wierzących. Nie mówi, że nie powtarza tej frazy, że jest znakiem. I teraz dalej, kiedy przechodzi do praktyki Kościoła i mówi, jeśli więc schodzicie się jako zgromadzenie i wszyscy mówią językami, a wejdą ci niewierzący, nieobeznani, niewierzący, to czy nie powiedzą, że szalejecie? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, wejdzie jakiś niewierzący i usłyszy, że jest mowa jakby o nim, o jego problemach, może o jego grzechach, może o jego życiu, badany przez wszystkich, tajniki jego serca są, jest mowa o tajnikach jego serca, to padnie na twarz i odda pokłon Bogu. Więc to, co brzmi jakby sprzecznie w teorii, Paweł myślę, że, czy moje zrozumienie tego jest takie, że mówi, języki, jeżeli ich używacie, mogą być znakiem dla niewierzących, ale znak ma pewne ograniczenia. Tak? Znaki mają przede wszystkim takie ograniczenie, że musisz mieć klucz do jego zrozumienia. Jeżeli ktoś nigdy nie widział znaków drogowych i postawicie przed nim, pokażecie mu jakiś znak drogowy i zapytacie, co on znaczy, to jak człowiek go nigdy nie widział i nigdy nie widział klucza, to one nie są aż tak, niektóre są takie intuicyjne, że można zgadywać, co one znaczą, tak? Ale większość nie ma, no nie będzie zrozumiała, tak? No białe kółko, czy czerwone kółko z białym środkiem, no i co ono może znaczyć? Jak ktoś się prawo jazdy robił, to wie, co ono znaczy. Jakby ktoś nigdy takiego znaku nie widział, to miałby, może myślał, jakby toaletę wcześniej widział, to może by powiedział, że to damska toaleta, albo, no nie wiem, różne mógłby mieć pomysły w zależności, jakby to współgrało z jego doświadczeniem, tak? Więc problem ze znakiem jest taki, że musi być wytłumaczony, musi być objaśniony. Znak to jest też czymś, za czym musi stać rzeczywistość. Więc myślę, że wyjaśnienie tego fragmentu jest takie, że po prostu, ponieważ Koryntianie nadużywali mówienia językami w niezrozumiały sposób, to rzeczywiście one mogą służyć jako znak. Ktoś może przyjść, usłyszeć modlitwę językami i zastanowić się, może być to dla niego znakiem, można mu wyjaśnić, że to jest znak błogosławieństwa, ale jak słyszy tylko mówienie językami, to rzeczywiście po jakimś czasie powie, sami wariaci tutaj coś bełkoczą bez sensu, nie wiem, gadają, nikt tego nie rozumie i po co to, rzeczywiście na dłuższą metę to będzie wariactwo. Natomiast to, co Paweł, tak jak mówię, co wydaje mi się, że Paweł mówi, to mówi, że jako Koryntianie miejcie rozum. Mówcie językami, niech to będzie nawet znak, ale to nie, znak, samo pokazywanie znaku nie jest wystarczające. Tak? Musicie to, co rzeczywiście do tych ludzi przemówi, to proroctwo, bo proroctwo służy ku zbudowaniu, ku wyjaśnieniu pewnych rzeczy. I jeżeli będziecie prorokować, a nie mówić tylko niezrozumiałym językiem, to będzie to znak dla tych niewierzących, że Bóg jest pośród was. Więc nie wiem, czy jasno się wyraziłem, ale tak rozumiem to sprzeczność w myśli Pawła, że Paweł nie ma nic przeciwko temu, ale znak musi być tylko znakiem i nie można go nadużywać. Tak? Nie da się przeceniać znaków. Tak samo jak symbolicznych czynności, tak? Ja może znowu taki drugi, może niezbyt dobry przykład, ale bo to jest ocenianie może trochę innej tradycji, ale ja sam jestem czy gdzieś tam wyrastałem w kościele katolickim i wiecie, że tam generalnie podczas nabożeństwa wszystko przekazywane jest symbolami i znakami, tak? Jest liturgia, która jest symboliczna. I ona ma sens, jak człowiek wie, co się dzieje. Jak to jest objaśnione, to pamiętam, jak mi ktoś kiedyś to objaśnił w końcu, to stwierdziłem, że to nawet ma sens. Wiele elementów, tych, nie mówię, że wszystkie, ale wiele tych elementów mają głęboki sens. Natomiast kiedy tam chodziłem i widziałem tylko znaki i nikt mi nic nie wyjaśnił, to po pewnym czasie sobie powiedziałem, to jest bez sensu. Ja nic z tego nie rozumiem, coś tam się dzieje, jakieś symbole są odgrywane, ale to do mnie nie przemawia. Więc znaki muszą być wyjaśniane, znaki muszą nieść za sobą, później musi być dodana do nich treść, żeby miały sens. Więc kończąc te rozważania i troszkę wchodząc w to, co będziemy mówić za tydzień, Paweł dalej mówi, więc gdy się schodzicie jako Kościół, tak, w dalszych wersetach mówi, niech każdy ma pouczenie, objawienie, język, wykład. Miejcie wszystkie te rzeczy, niech one funkcjonują, niech one będą. Po to, żeby Kościół był budowany. Tak? I widzimy w tej zachęcie wszystko. I psalm, śpiewanie, i pouczenie, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli kazanie i objawienie, czyli proroctwo i język z wykładem, czyli coś, co będzie właśnie budowało w taki sposób. Więc wszystko to ma miejsce na nabożeństwie, moim zdaniem. Jeżeli tego nie mamy, myślę, że tracimy. Jeżeli ktoś używa tego w niewłaściwy sposób, to nie znaczy, że nie należy tego używać. Jeżeli ktoś nadużywa pewnych duchowych rzeczy, to nie znaczy, że my mamy się od tego odżegnać i wylać dziecko z kąpielą, jak to się mówi, ale mamy być dojrzali, mamy wzrastać, mamy uczyć się, mamy poznawać. Koryntianie popełniali błędy, Paweł ich korygował, my będziemy popełniać błędy, mamy być korygowani. To jest ciekawe dla mnie też, kiedyś tak się zastanawialiśmy z Agnieszką, że to jest tak, kiedy nowy kaznodzieja wychodzi za kazalnicę, to ludzie mają dla niego łaskę. Nie? Może gadać nawet trochę tak, wszyscy mówią, a bo to pierwszy raz kazanie mówi. Ja wiem, że jak ja zaczynałem kazania mówić, to jeszcze większe głupoty gadałem niż dzisiaj, ale ludzie mieli łaskę. Dzisiaj mogą mieć mniej, bo już długo, długo mówię, ale mieli łaskę. Natomiast jak ktoś chce prorokować, to natychmiast się przystawia do niego miarę co najmniej Izajasza. Jak nie będziesz Izajaszem, to ślepiej się nie odzywaj, bo coś tam. Albo jak darów też się uczymy, tak? Usługiwać w darach, usługiwać różnymi darami, nie tylko tymi takimi, które nazywamy dzisiaj charyzmatycznymi, ale wszelakimi darami musimy nauczyć się usługiwać i musimy mieć dla siebie łaskę. Od tego jest Boży naród. Nam Bóg okazał łaskę, tak? To jest ta podstawowa linia Biblii. Skoro Tobie Bóg okazał łaskę, to Ty masz okazywać łaskę wszystkim innym, tak? Jeżeli Tobie dług darowano, to nie duś tego, który być może Tobie coś zawinił. A więc w miłości, stąd ten 13 rozdział między 12 i 14, w miłości, w łaskawości względem siebie nawzajem mamy funkcjonować jako Boży Kościół. Amen.